Piąta Księga Mojżeszowa. I teraz mamy wiersz 14. Mamy błogosławić, a nie przeklinać. A więc mamy być ludźmi, którzy są nastawieni na błogosławieństwo, na błogosławienie, a nie na przeklinanie ludzi, którzy nas krzywdzą, nas prześladują, są dla nas przeszkodą. Więc ten świat, jak widzimy, cały czas walczy, cały czas chce pokonać przeciwnika. My mamy błogosławić. I to jest temat bardzo bogaty i bardzo ciekawy i eksperymentalnie każdy z nas go chyba przerabiał. Gdy kogoś nie możemy pokonać, to wtedy najlepiej jest zacząć go błogosławić w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlić się o Niego i Go błogosławić. Jak nam zabraknie słów, to nam przyjdą inne języki i będziemy błogosławić. I zobaczymy, że zacznie się zmieniać sytuacja, my się będziemy zmieniać i On się zmieni. A więc to jest wielka siła, gdy my możemy być jak Abraham, ludźmi błogosławieństwa. 15 werset mówi, abyśmy współgrali, tak to nazwałem, współgrali z radosnymi i smutnymi. I to jest sztuka, by się cieszyć z czyjegoś sukcesu. Wiemy, jak się czujemy i musimy się przezwyciężyć, żeby się cieszyć. Mamy zawsze inny odruch. Jakaś zazdrość, jakaś przykrość, że ktoś ma, a my nie. A więc to jest, abyśmy współgrali. Ktoś się cieszy i my się cieszymy z jego sukcesu. Ktoś jest smutny i nam jest też tak prawdziwie przykro. Nie tak jak jemu, ale choćby trochę też przykro. I to jest sztuka. Dalej 16 werset mówi, abyśmy traktowali wszystkich ludzi jednakowo. Jednakowo usposobieni, nie byli wyniośli, ale się do niskich skłaniali. Abyśmy nie uważali siebie za mądrych. A więc właściwe oszacowanie. Ja w jednym zborze, gdy miałem pewne nauczanie, zapytałem, kto jest głupi, niech podniesie rękę. I nikt nie podniósł ręki. A kto jest mądry? Dwie, trzy ręce się podniosły. Z tym, gdzie pierwszy, to był taki chłopiec 10-letni. Podniósł rękę. No i patrzę, że ja mówię, no to w takim razie, kto tu siedzi? Chyba półgłówki takie. A więc mamy trudność, aby określić swój stan. Dlatego też musimy się nauczyć oszacowania siebie w sposób właściwy, mając świadomość, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. A więc tak siebie nie zdołować, ale też i nie przecenić. Ale też i innych ludzi traktować zgodnie z zasadą miłuj bliźniego jak siebie samego. Gdy mam poczucie własnej wartości, to też będę i innych ludzi oceniał wartość jako wartościowych. Ten kompleks niższości, niedowartościowania się potem odbija, że innych ludzi źle tak traktujemy. To jest bardzo ważne, bo chodzi przecież o dzieci. Cały czas mówimy w kontekście dzieci, duszpasterze, nauczyciele, kaznodzieje. A więc to jest bardzo ważne, by mieć właściwą miarę wobec siebie samego i innych ludzi, taką zdrową miarę. I to o tym właśnie mówi 16 werset. Potem mamy myśl następną w wersecie 17. Abyśmy złem za złe nie oddawali, ale starali się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Nie na pokaz oczywiście. Nie chodzi o oczy na pokaz. Nie, nie. Tu chodzi o to prawdziwe dobro. Ja to nazywałem promotorzy dobra. Oczywiście ten fragment się zakończy pewną złotą zasadą. Wiersz 21 nam powiada, aby się nie dać złu zwyciężyć, lecz zło dobrem zwyciężać. A żeby to móc czynić, to musimy w sobie już to utrwalić i mieć ten odruch. Dlatego też starać się jednak nie oddawać tego zła. Że Salomon pisze, że to jest człowiek szlachetny, wielkiego formatu, gdy zapomina o swoich krzywdach. Gdy o krzywdach zapominamy. To jest wielki format człowieka. Ja tego też się musiałem uczyć. To mam w mojej Biblii różne notatki ołówkiem robione na marginesach i tu właśnie mam, że przebaczam, jest inicjał, komu przebaczam, data jest. Dlatego, że mnie ta rzecz bardzo męczyła, że ktoś mnie skrzywdził niesłusznie. I wreszcie Bóg powiedział, dalej nie będę z tobą rozmawiał w tym miejscu, aż mnie przebaczysz. Okej, przebaczam. No bo wiecie, nie ma wyjścia. Napisz to, napisałem. I od czasu jak czytam sobie, patrzę w tym miejscu jest inicjał, są inicjały tego brata w Chrystusie. też jest data, godzina nawet. I pamiętam cały czas, że mu przebaczyłem. Rzeczywiście Bóg daje potem zdolność, że człowiek nie pamięta. Spotyka się z nim, przyjaźni się dalej i nawet ta zadra nie wraca właśnie, dziękuję, nawet nie wraca. Ale to jest coś bardzo ważne, być promotorem dobra. Dalej jest mowa, abyśmy ze wszystkimi ludźmi, jeśli to od nas zależy, mieli pokój. Nazywałem to siewcy pokoju. Wiecie, wziąłem tutaj tekst z listu Jakuba. Mamy pokój zasiewać. No i to dzieci zauważą, że ta ciocia, ten wujek, gdy przychodzą, gdy uczą, że to są tacy dobrzy ludzie. No, a więc to musi być w nas naturalne. Ja zauważyłem, że ludzi najbardziej bierze, gdy chodzi o kaznodziejów, naturalność. Że ktoś jest taki, jak go widać, jak go słychać. Oni go sprawdzą. A więc nas sprawdzają. Ewangelię tą naszego życia ludzie czytają. Dlatego też musimy być ludźmi w sposób naturalny, siewcami pokoju, promotorami dobra. 19 wiersz, prawda? Abyśmy byli wolni od mściwości. To się wiąże z tym, co było wcześniej i co będzie za chwilę. A więc wolność od mściwości. Sami się nie mścicie. I też do mnie te rzeczy wszystkie do mnie bardzo przemawiają, bo ja je wszystkie mam w sobie z racji mego charakteru. Ja bardzo się lubię mścić. Od dzieciństwa. Ja bardzo lubię oglądać filmy, gdzie ktoś się mści w sposób słuszny za krzywdę jakąś, którą mu wyrządzono. I właśnie, gdy Bóg nas do takiej sytuacji doprowadzi, my musimy przebaczyć. Pomstę oddać Panu. Niech On odpłaci. Bożemu gniewowi to zostawić. W sposób racjonalny, zdecydowany. Nawet sobie to zapisać, zanotować. Tak na zimno. I w ten sposób Duch Święty nas uzdolni, abyśmy byli ludźmi wolnymi od mściwości. I wtedy właśnie będziemy w stanie te węgle rozżarzone zgarnąć na głowę nieprzyjaciela. Zrobić mu dobro spontanicznie, odruchowo. Czasem jest czas, jest chwila, aby się zastanowić i przygotować działanie. Czasem jest to spontaniczna sprawa. Odruchowo. On rękę wyciąga, a my dopiero za tydzień ją wyciągniemy? Nie będziemy mieć czasu. Ale gdy będziemy wcześniej przygotowani, to gdy ktoś rękę wyciąga w sytuacji dla nas dramatycznej, my będziemy w stanie również po kilku sekundach rękę wyciągnąć i szczerze mu przebaczyć. A więc, albo też coś dobrego mu zrobić, gdy widzimy, że on ma kłopoty, a my możemy mu pomóc. Dlatego to jest tak bardzo ważne, abyśmy byli życzliwi wobec wrogów, bo złotą zasadą jest, co chcecie, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Tak? Co chcecie, by wam czyniono, to najpierw wy im czyńcie. Złu się nie daj zwyciężyć, ale zło dobrym zwycięży. I właśnie gdy w nas takie będzie paliwo. Paliwo, teraz pomyślałem sobie o tych paliwach klasycznych, standardowych, a pomyślałem też sobie o stosie atomowym. O tym paliwie atomowym, które jest bardzo skomplikowane. Ja się w szczegółach nie znam, tylko tyle, co każdy z nas. Jak ono jest skomplikowane, żeby to paliwo atomowe płonęło, żeby mogło dawać energię. A więc musimy w sposób bardzo taki racjonalny, nie tylko, że dołożyć węgla do pieca, czy podkręcić gaz. Nie taki konwencjonalny sposób, ale taki jak chociażby paliwo atomowe. Więc my musimy się na to przygotować. Dlatego, że my mamy w sobie paliwo, które przewyższa wszelkie inne paliwa, miłość Bożą. Tę miłość, która Chrystusa zawiodła na krzyż. I On spontanicznie się modlił: Ojcze, przebacz im, bo nie... Pomóżcie mi. I tam właśnie jest wyraz nie wiedzą. Owszem, on znaczy wiedzą. A tam dokładnie jest od Ojda widzą. Oni nie widzą, co czynią. To znaczy też, że wiedzą. Ale gdy potem się weźmie, zrobi jak zawiasa tego wyrazu, to jest taki opis. Ten wyraz właśnie wzięty od Ojda widzieć oznacza tak, jak mają ślepcy opisać słonia. I pół godziny go macają i każdy z nich opisze trąby opisze, ten płaszczyznę i tak dalej, dalej. A człowiek widzący spojrzy i to, co oni pół godziny strawili, on w kilka sekund to samo zobaczy i napisze. A więc wiedzieć jako proces i wiedzieć, ale jako widzieć właśnie jako natychmiastowe, momentalne odsłonięcie. I właśnie Pan Jezus się tak modlił. O Ojcze, przebacz, bo oni nie widzą. Nie wiedzą, bo nie widzą, co czynią. Dlatego też on był naturalny, gdy przebaczał łotrowi. On był naturalny. Dlatego też był w stanie pójść do Hadesu, w Hadesie pokój zasiewać. Dlatego był w stanie, gdy stał z martwych, nie mścić się, ale torował drogę w umysłach najpierw uczniów, apostołów, uczniów, Piotra, zdobywał Piotra, żeby on zrozumiał, że niestety, ale tylko ma przyjaźń, a nie miłość, agapę. Potem ich przygotował i odszedł. A więc my musimy być tego rodzaju ludźmi. Dlatego też otwórzmy sobie według konspektu, mamy pierwszy list Jana, 5 rozdział. I to oczywiście ten list cały jest listem o miłości, bo napisał to apostoł miłości, ewangelista Jan. I cały ten list, oczywiście my to wszystko znamy, ale ja chcę tylko na tę jedną rzecz uwagę naszą zwrócić z rozdziału 5 od wiersza 1. I nie będę teraz tego czytał, bo każdy za sobie otworzył i może patrzeć, ale spójrzmy na wiersz. Wcześniej jest mowa o przestrzeganiu jego przykazań, ale nie w sensie dekalogu, tylko tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, żeby żyć zgodnie z jego zasadami. Jego przykazanie najważniejsze jest, abyśmy się wzajemnie miłowali. Więc niechaj to nam przyświeca, o to chodzi. I 4 wiersz mówi, że ten świat zwycięża wszystko, czyli każdy, kto się z Boga narodził. I tym zwycięzcem jest coś mikroskopijnego, jak ziarnko gorczycy. Tym zwycięzcem jest twoja i moja wiara. Więc pomyślcie sobie, że ty i ja swoim istnieniem, swoją wiarą, a wiem, jaką każdy z nas ma wiarę, nie ma się z czym chlubić, prawda? I to właśnie świat zwycięży. Chciałbym to podkreślić. W oczach Bożych, w Bożej ekonomii, to właśnie świat zwycięży. Gdy mówimy, że ktoś jest wierny, wierzący, ten, który wierzy, to w języku greckim nie ma 2 wyrazów oddzielnych. A ten sam wyraz oznacza wiarę i wierzącego. Bo nie ma wiary bez osoby, która by wierzyła. Nie ma wiary, która by istniała gdzieś obok. Podobnie jak nie ma miłości, tylko musi ktoś kochać, by miłość była. Musi ktoś wierzyć, by była wiara. Jeżeli nie ma wierzących, to nie ma wiary. A więc człowiek wierzący jest wiarą. Człowiek wierzący jest również miłością, która chodzi i świeci. Dlatego też wziąłem sobie za przykład człowieka, który jest klasycznym typem działacza Bożego, który się wypalił. Eliasz. Eliasz. Imię to oznacza Jahwe jest moim Bogiem. I pierwszy raz napotykamy Eliasza w pierwszej Księdze Królewskiej. Jest to stronica 391, rozdział 17. A ostatni raz napisałem to w konspekcie, list Jakuba 5:11, gdzie jest powiedziane, że Eliasz był do nas podobny, poddany tym samym słabościom, co i my. Jakub 5:11. Eliasz był tak samo ograniczony, słaby, taka sama mizerota jak ty i ja. To jest bardzo zachęcający werset. I właśnie chciałbym się tej mizerocie przyjrzeć. Księga Malachiasza powiada, Bóg zapowiada, że pośle wam innego Eliasza. Jan Chrzciciel był niejako tym Eliaszem. Oczywiście to nie był Eliasz, to był Jan Chrzciciel. To nie ma reinkarnacji. Ale typem proroka, tego Bożego sługi właśnie był Jan Chrzciciel. To był ten Eliasz posłany, zapowiedziany w księdze Malachiasza. Na górze przemienienia było 2. Był Mojżesz i był Eliasz. Gdy się Jezus ukazał, objawił swoją moc, swoją chwałę, to mamy Ewangelię Jana, podany jest werset 1:21. Pytano, czy to jest nie Eliasz czasami. I ludzie pytali się, Mateusz 16 rozdział, też tam są pytania, czy to nie jest Eliasz. W liście do Rzymian, rozdział 11, bo to są rozdziały akurat takie zbieżne z tym, cośmy rozmawiali, 12 rozdział, tam również Paweł wspominając, powiada, że Eliasz zwątpił, czy da radę, bo jest sam. Zostałem tylko ja sam, skarży się. Ale co mówi Boże Słowo? Mam jeszcze 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Więc Eliasz nie wiedział, że jeszcze jest 7000. I właśnie w tym kontekście, że on się czuł jako mizerota, jako słaby, on się całkowicie wypalił, a jednak jest takim bohaterem. Brał udział w takich ważnych wydarzeniach jak Góra Przemienienia. Jan Chrzciciel to właśnie w jego ślady wchodził. Jeśli się pojawił Jezus, to mówiono, że to czasem nie Eliasz, a więc był kimś znaczącym, a czuł się jak mizerota. I on nie jest sam. Za jego czasów było 7 tysięcy i dzisiaj też jest ileś tam milionów ludzi, którzy są lepsi niż on. Lepsi. Ty jesteś lepsza niż Eliasz, tak czy nie? Powiedz, jesteś lepsza czy nie jesteś lepsza? Ale nie patrz do lustra, nie. Patrz do Bożego Słowa. Słowo Boże powiada, że najmniejszy w Bożym Królestwie jest większy od Jana Chrzciciela. Gdy patrzymy do lustra, to tak, to masz rację. Ale jeśli patrzymy do Bożego Słowa, to każdy z nas najsłabszy, najmniejszy jest większy od największego proroka w Starym Testamencie, Jana Chrzciciela. I właśnie to mówię po to, żeby nas zbudować, podbudować, zachęcić. Bo taka jest myśl również apostoła Jana, gdy napisał z Bożego natchnienia, że nasza wiara, że my z Boga narodzeni świat pokonujemy, zwyciężamy. I właśnie chciałbym się przyjrzeć Eliaszowi, by się od niego nauczyć. Jak on wtedy, gdy miał bardzo ograniczone możliwości, my mamy Ducha Świętego, mamy dar innych języków, czego nie było w Starym Testamencie. Mojżesz tęsknił, ażeby tych 70 miało udział w tym duchu jak on, ale nie tylko oni, ale cały naród, żeby miał udział w Duchu Świętym. To się właśnie dzisiaj dzieje w Kościele. I stąd my możemy dzisiaj, mając lepsze możliwości niż Eliasz, czegoś się od niego nauczyć. I w pierwszym wersecie tego rozdziału 17 wziąłem sobie z tego wyrażenia przed obliczem, którego stoję. Otwórzcie sobie tekst i patrzcie, bo ja tylko będę nawiązywał, nie będę czytał i opisywał. Więc on ma świadomość mocnego powołania. Wie, kto go powołał i kim jest. Ja przed obliczem Boga, Boga niewidzialnego, bo gdyby to było bóstwo jako posąg na postumencie, to bardzo łatwo jest koło niego stanąć. Nie ma sprawy. A to jest Bóg niewidzialny i nagle on mówi, że ja przed jego obliczem stoję, z nim rozmawiam. Jest bardzo silna świadomość powołania. I to jest nam potrzebne, żebyśmy płonęli cały czas w sposób trwały. To musimy mieć świadomość swego powołania w Jezusie Chrystusie. Do Bożego życia, a też do danej służby. Po drugie, wiersz drugi. Doszło go słowo Pana. I to się często powtarza, słowo doszło. Dzieje apostolskie mówią, że słowo szło. Więc Słowo Boże jest posłane i ono dociera. I teraz kwestia, kto ma uszy, niechaj słucha. Czy my słyszymy, gdy do nas dociera? Do niego doszło. Nie tylko szło i przyszło, tylko jeszcze doszło, dotarło. A więc on był otwarty na Boże Słowo. Jego ucho wewnętrzne było w stanie przyjąć informacje. On był w stanie Boga zrozumieć. I wtedy jest trzeci punkt wzięty z 5 wersetu. Był Bogu posłuszny. Jak Bóg mu nakazał, żeby udał się tam nad potok Kerit, on też tam poszedł i postąpił według słowa Pana, był posłuszny. A więc mocne powołanie, otwarty na Boże Słowo i też posłuszny. Jak zrozumiał, to i chętnie to wykonał lub się przełamał i wykonał. Często się musimy przełamać, ale też potem wykonujemy. Pamiętamy Jeremiasza. On przeklina, narzeka na dzień swego narodzenia. Na słowo Pańskie, które jest dla niego wielkim cierpieniem. On się musiał przełamywać, Jeremiasz, by wykonywać pracę Bożego sługi, zwiastuna Bożego Słowa. Czasami się musimy przełamać, ale liczy się posłuszeństwo w efekcie. Następny werset, 6, mówi nam, że był zależny, bo nie poszedł tam z kartą kredytową, nie poszedł tam z workiem chleba i wody i mleka i tak dalej, po prostu poszedł i nie wiedział, co będzie dalej. Bóg się o niego zatroszczył i kruki mu przynosiły chleb i mięso. A woda mu płynęła akurat u stóp. A więc był zależny, był w stanie być zależny od Boga. I my się musimy też tego uczyć w swoim życiu. Być zależny, gdy chodzi o nauczanie, zależny, gdy chodzi o przejawy darów Ducha Świętego, zależny, gdy chodzi o nasze planowanie, być zależny. I to jest temat również bardzo szeroki. Ja tylko dam takie dwie myśli, tak przy okazji. Nowy przekład, ten ekumeniczny, powiada list do Filipian, abyśmy swoje pragnienia Bogu powierzyli, nie prośby. Nasz przekład mówi prośby swoje, powierzcie Bogu. A tam jest powiedziane, powierzcie swoje pragnienia Bogu. I stąd ten werset, list Jan, Ewangelia Jana, 15 rozdział, który mówi, co byście chcieli, proście, stanie się wam, to powinno tak brzmieć. Panie, co chcesz, abym ja chciał? Będę prosił, ale najpierw powiedz mi, co chcesz, abym ja prosił. Więc musi być postawa zależności. Zależności od Pana. I tego się trzeba nauczyć. Tej postawy. Wtedy będziemy naprawdę płonąć i się nie wypalimy. Bo jeśli realizujemy własne pragnienia, Bóg od nas się powoli odsuwa i nasz płomień gaśnie. Dlatego też, żeby móc płonąć, musimy cały czas być w Chrystusie, być w Bogu, być w Jego woli, jak niektórzy mówią, być zależni. Ósmy wiersz i następne są dla mnie lekcją, że był człowiekiem jednego kroku. Można mieć wizję, która sięga na lat 40 do przodu. Można mieć wizję, która sięga na kilka lat do przodu, ale musimy zrobić ten pierwszy krok, ten dzisiejszy krok. I tam to wszystko ogólnie wiedzieć, nawet sobie przygotować i mieć już wszystko rozpisane, uzgodnione, ale najpierw musimy zrobić ten pierwszy krok i wiedzieć, że może być plan B, C i D. No Bóg wie, jak będzie dalej. Robimy krok pierwszy. I właśnie on zrobił krok pierwszy, poszedł do Sarepty. Nazwałem to, że był człowiekiem jednego kroku. I był zależny. W tej Sarepcie były pewne wydarzenia, teraz nie chcę w to wchodzić i opisywać. Potem Bóg kazał mu po długim czasie pójść do Achaba i tak dalej, i tak dalej. I co jakiś czas Bóg mówi, a teraz zrób to, a teraz zrób to, a teraz zrób to. I on się zajmował tym. Tam to zostawiał i teraz realizował to, co ma na dzisiaj zlecone. Gdy to skończył, Bóg mówi następne, zostawiał i robił następną rzecz. Więc nie był jak żona Lota. Dobrze, idziemy, ale tam z tyłu jeszcze, tamto. A więc musimy się skupić na dniu dzisiejszym, na zadaniu dzisiejszym, na kroku aktualnym. I każdy z nich solidnie wykonać. Jak dziecko, które ma 10, 11, 12 miesięcy. Zauważyliście, prawda? Jak ostrożnie stawia pierwszy krok. Jak stanie, wszyscy brawo biją. Bo postawiło ten drugi, jak znów ostrożnie stawia. Dlatego też my musimy wiedzieć, że mąż Boży jest człowiekiem jednego kroku. Dalej patrzymy na wiersz, na rozdział 18 i wiersz pierwszy, że był gotowy do ryzykowania, do ryzyka. Bo musiał pójść do króla, który był w ogóle uzależniony od swojej żony, w tym sensie, że ona nim rządziła, był pantoflarzem. Żona z kolei była bardzo krwiożercza. Jezebel jest w Apokalipsie, jest obrazem kogoś bardzo złego, duch Jezebel. No i musiał tam pójść się pokazać. Później będziemy czytać, że on się jej bał, tej żony Achaba. I miał powiedzieć coś, co nie było w jego mocy. Że deszcz spadnie po 3,5 roku, czy po 3-letniej suszy spadnie deszcz. To nie było w jego mocy, to było ryzyko. I on właśnie musiał zaryzykować. Czasami musimy zaryzykować, ale to ryzyko jest wtedy możliwe, gdy człowiek ma świadomość mocnego powołania, jest otwarty codziennie na Boże Słowo, do niego dociera i jest zawsze posłuszny, jest od Boga zależny, robi solidnie jeden krok i dopiero teraz jest w stanie ryzykować. Więc to wszystko wypływa jedno z drugiego. Dwudziesty wiersz. I niżej jest sprawa na górze Karmel. Dobrze znamy całą tę sytuację. Ja mam w tej chwili obraz tego zbocza, gdzie byliśmy w Izraelu. I tam właśnie w pobliżu Hajfy, o ile pamiętam, gdy pokazywali nam właśnie to miejsce, gdzie mieszkał Eliasz. I też tam u zbocza tej góry jest Morze Śródziemne. Jak on stamtąd nosił wodę, żeby tutaj na tym wzgórzu, na tym tutaj... Jak sobie wszystko wyobrażałem, patrzyłem, zastanawiałem się, jak to jest możliwe. A więc trzeba było pracę wykonać. Trzeba było pracę wykonać, ażeby to wszystko się mogło stać. Te wiadra to nie były plastikowe, czyli lekkie samo w sobie. To były wiadra drewniane, więc ciężkie już samo w sobie. No i ten człowiek sam nanosił ile wiader wody? 12. Pomyślcie, tyle razy. Nie wiem, chyba dwóch nie wziął. Chyba nie ma tyle siły, jeśli to już jedno taszczy przed sobą, prawda? Jak tak się taszczy wiadro przed sobą, to wtedy wiadomo, nie można na plecy wziąć, to nie jest worek. To się można podźwigać, nie? Znaczy niesie z przodu. Takie jakieś 20 kg albo więcej. Jeszcze pod górę. Więc ja jak to sobie obserwowałem, to stwierdziłem, żeby był bardzo pracowity dla Pana. Ale wcześniej przecież ołtarz zbudował z kamieni. A potem jeszcze trzeba było wytłuc 450 proroków Baala. I tam właśnie też już mu pomagali, jak tak napisane jest. A więc był bardzo pracowity. I właśnie pracowitość jest nam potrzebna, abyśmy cały czas płonęli. 41 wiersz nam powiada, że gdy już wysłał Achaba, żeby jechał do domu, bo będzie deszcz, ulewny deszcz, a Achab się już przyzwyczaił jeździć bez parasola, bo to nie było 3 lata deszczu, więc jeździli wszyscy bez parasoli. Więc mówi, jedź do domu, bo będzie ulewny deszcz, ale ani chmurki na niebie. I właśnie, co on robił? Jest tu piękny obraz jego właśnie modlitwy, gdy włożył twarz między kolana. Ze sługą rozmawia. My to wszystko znamy. Ja teraz tylko to opisuję, co znamy. I on mówi, ta mała chmurka. On się dalej modli. Po prostu wiedział, jak się modlić. Nie napisałem, umiał się modlić, bo nie chciałbym, żeby to było w tych kategoriach, ale wiedział, miał świadomość, jak się modlić. Bo się różnie będziemy modlić, to jak różnie rozmawiamy, jak różnie mówimy, zależy od tematu, od audytorium, a więc różnie mówimy. Dlatego też trzeba wiedzieć, jak się modlić w sytuacjach różnych. Pan Jezus się różnie modlił, inaczej gdy był sam, inaczej gdy Łazarz leżał w grobie. A więc trzeba wiedzieć, jak się modlić, ale by wiedzieć, to trzeba się modlić po prostu, bez ustanku się modlić się. No i teraz 19 rozdział, od pierwszego wiersza i niżej. Czytamy, że się zląkł, trzeci wiersz. Chciał swe życie ocalić. Czwarty wiersz, życzył sobie śmierci. Dosyć już, Panie, nie jestem lepszy niż moi ojcowie. I tu właśnie zabrzmiało mi to, że on był zwyczajny. To był normalny, zwyczajny człowiek. Żaden bohater, żaden heros, to był normalny człowiek, przez którego Bóg dokonywał nadzwyczajnych rzeczy. I właśnie, gdy nieraz my oczekujemy wielkich rzeczy, modlimy się o wielkie rzeczy, to przewidujemy, że też Bóg z nas zrobi wielkich ludzi. Że wielkie rzeczy będą robić wielcy ludzie. Gdy przyjeżdża kaznodzieja, to szukamy kaznodziei z nazwiskiem. Bo to musi być z nazwiskiem, żeby były wielkie rzeczy, tak? Wtedy ludzie ganiają po całych Stanach za danym nazwiskiem. Wybaczcie, że nie będę wymieniał tych nazwisk. Po Europie jeżdżą za danym nazwiskiem, też nie wymienię. A po Polsce też może jeżdżą. I to... No więc mamy takie tendencje. Ale chcę powiedzieć, że te wielkie nazwiska tworzy wielki Bóg z normalnych ludzi, którzy są zwyczajni. I każdy z nas jako normalny przez Boga może być w sposób nadzwyczajny użyty do różnych dzieł. Teraz by można było opisywać, ale gdy robiliśmy książkę, tłumaczyliśmy, wydawaliśmy, właśnie gdyśmy redagowali, nie tłumaczyli, redagowali, Wielkie Przebudzenia. Jeśli ktoś ją pamięta, czyta, jeżeli nie, to może napisać do nas do Agapy, tam obyślemy, bo jeszcze też troszkę jej zostało. I tam są właśnie historie różnych spraw, wielkie przebudzenia. No, to napiszcie do Agapy, dobrze, zadzwońcie do nas, to wam wyślemy. I tam są ciekawe opisy różnych przebudzeń. Jedno z nich pamiętam, gdy się dwie kobiety, ja pamiętam, jedna była niewidoma, modliło przebudzenie, ale nie będę teraz wchodził w opowiadanie. I gdy zwyczajne kobiety wymodliły wielkie przebudzenie. I to są rzeczy dla nas, nie dla kogoś gdzieś, dla nas. A więc nasza normalność, zwyczajność może być przez Boga użyta. I stąd mam taki właśnie wtręt. Nasza siła jest z Boga, nie z nas. I dałem takie trzy tylko teksty biblijne. Pierwszy jest z Rzymian, 11 rozdział 36. Że wszystko jest z Niego, wszystko jest przez Niego i wszystko jest dla Niego. Zawsze ten trójkąt właśnie mam, że jest z Niego, przez Niego i dla Niego. Cała nasza siła jest z Boga. Wszystkie moje źródła w Tobie są. Taką pieśń znamy z Pielgrzyma, prawda? A więc, gdy mamy tę siłę, musimy mieć znów pokorę i świadomość, że teraz, gdy mam tę siłę i będę to robił, to ja robię przez Niego. Ja robię przez Niego. Dzięki tej sile, którą On mi dał, to nie ja jestem silny. On jest silny we mnie. I Paweł mówi w liście do Rzymian, w końcówce tego listu, nie śmiałbym mówić tego, czego by Chrystus przeze mnie nie dokonał. Chrystus przeze mnie nie dokonał. On cały czas ma świadomość, pracowałem więcej niż wy wszyscy, ale nie ja pracowałem, 15 rozdział 1 Koryntian, lecz łaska Boża, która jest ze mną, która była ze mną. Ale wszystko jest przez Niego. I też, gdy to cokolwiek zrobimy, to jest dla Niego. Dlatego też łatwo jest być człowiekiem jednego kroku. Bo gdy jakiś zbór założymy przez naszą ciężką krwawicę i wreszcie już w tym zborze wszystko się rozwinęło i teraz tylko z owoców korzystać i nagle musimy go oddać. Pan mówi, oddaj ten zbór. Jak ktoś nie ma tej świadomości, że to jest dla niego, to będzie się trzymał kurczowo, aż go będą musieli na taczkach wywieźć. I czasami jest to bolesne. Ja nieraz widziałem takich moich kolegów. To było straszne. Ale widziałem też takich, którzy ochoczo oddawali. I szli dalej, i dalej, i dalej. I stworzyli wiele. Pewien brat w ciągu lat 25, ale to już brat z Niemiec, stworzył 25 zborów. Ale to jest człowiek, który ma świadomość, że cokolwiek robi, robi dla niego, nie dla siebie. Z niego, przez niego i dla niego. I wtedy może ten jeden krok zrobić, zamknąć sprawę i robić krok następny, solidnie. Skończy go, idzie dalej. I nie patrzy, że swoją krwawicę komuś oddał. To była Chrystusa krwawica, nie nasza. Nasza tylko troszeczkę, ale jego krew była tutaj ważniejsza niż nasza. Więc to jest bardzo ważne, o czym teraz mówimy. Apostoł Paweł taki w tym kazaniu swoim na Areopagu taki dał ciekawy cytat, właściwie tam od poetów wziął, że w nim żyjemy i poruszamy się. Więc to jest źródło naszej siły. I to jest też warunek, żebyśmy się nie wypalili. W nim żyjemy i poruszamy się. I stąd jest ta myśl trzecia z Filipian 4:14. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, posila. I dalej jest przecinek w Chrystusie. W Chrystusie. A więc nasza siła jest z Boga. I stąd teraz, gdy przechodzimy już do takiego clue, do tego wydarzenia, gdzie Eliasz jest wypalony. To właściwie do tego cały czas zmierzaliśmy i żeśmy zmierzyli. I oto on leży na skraju pustyni. Mamy go. 6 wiersz. I nagle ktoś go budzi, gdy zasnął pod krzakiem jałowca. 5 wiersz. Zobaczcie, jałowiec to jest bardzo nieciekawy krzew. Kłujący. To nie są maliny, prawda? Że sobie zbieramy jakieś porzeczki, nie? A więc żadnych szans. Wszystko skończone. Susza. I nagle go Boży posłaniec dotyka i mówi, posil się. I właśnie z ręki Boga otrzymuje podpłonek, czyli chleb. Placek. To jest chleb. Zwyczajny chleb. A więc rzecz bardzo prostą, zwyczajną. bez masła, bez szynki, suchy chleb, zwyczajny chleb. On jest smaczny czy niesmaczny? Ja na kolację piję sobie kubek kwaśnego mleka i jem dwie kromki razowego chleba. Samego, bez niczego. To jest dla mnie najlepsze jedzenie. Dlatego, że urodziłem się na Syberii, gdy chleb, który był dla mamy, dla ojca, a pracowali w tajgach przy wrębie drzewa, tak? I dla mnie, ten chleb ja, dwuletni chłopiec, zjadłem w drodze ze sklepu do domu. Porcję dla trzech osób. Ten chleb mama pokazywała nam w domu i jeszcze on jest w Krakowie. To tam były takie kawałki słomy w tym chlebie. Czarny. Gdy do Polski przyjechaliśmy, to ja nie chciałem jeść białego chleba. W Krakowie był biały chleb, bułki. Miasto nie było zniszczone, na rynku było wszystko w brud. Nie chciałem jeść, płakając za czarnym chlebem, a nie było czarnego chleba, bo wszystkim się wydawało, czarny chleb to jest dla ubogich. A właśnie dlatego tak bardzo lubię czarny, razowy chleb. Jeszcze z ziarnami. Jeżeli jeszcze nawet tam będzie kawałek słomy, niech będzie też. Bo przynajmniej przeczyści dobrze, oczyści wewnętrznie. I kwaśne mleko. Kochani, i właśnie to, ta prostota, ta zwyczajność, ale z Bożej ręki, gdy my ją weźmiemy, a tym chlebem najlepszym jest właśnie Boże Słowo. Chyba dobrze wiemy, że nic nas tak nie pocieszy, jak właśnie jakiś tekst, właściwy tekst z Pisma Świętego w danej chwili. Tak czy nie? Taka radość, że nie można tego wysłowić. Ja tego doświadczam bardzo często, prawie codziennie. Dalej woda. Zwyczajna woda. Bez smaku. Czysta woda nie ma smaku. Tylko można stwierdzić, że jest chłodna, letnia, zimna, czy gorąca, ciepła, ale nie ma smaku. Zwyczajna woda. A to właśnie z Bożej ręki. Dlatego Duch Święty, napisałem Duch Święty, jest tą Bożą odpowiedzią na potrzebę słabego człowieka. Czym go wzmocnić? Mojżesz marzył, żeby nie tylko tych 70, a żeby cały naród miał udział w tym duchu. Bo Mojżesz wiedział, czym jest ten duch, to wsparcie, a jeszcze Mojżesz nie wiedział, co Bóg ma, dopiero my wiemy. Dopiero w dzień 50 to się objawiło w pełni. On jeszcze nie wiedział, miał tylko przedsmak tego. A więc podpłomyk, chleb i woda, najlepsze posilenie. Duch Święty i Boże Słowo jest to najlepsze posilenie. Dlatego apostoł Paweł mówi, chciałbym, abyście się wszyscy innymi językami modlili. Patrzcie, jakie to mamy piękne światło. I takie światło, i takie. To właśnie są inne języki, które służą do światła tylko tej sali. Tamta sala, jadalnia ma inne światła i tak dalej, na zewnątrz są inne światła. Język służy tylko temu, kto go używa. A więc każdy z nas musi mieć swój hydroforek, nazywam to hydrofor. Wewnętrzny pobór wody źródlanej. I też to Boże Słowo, które jest naszym chlebem. Dalej, gdy jest powtórzenie, żeby jeszcze raz to samo zjadł i napił się. Ja to przyrównuję do pełności, do napełnienia. I Efezjan 5,18 mówi, bądźcie pełni, napełniajcie się duchem. Dlatego, że wiemy, iż nasz kubek, nasze życie, nasze serce, nasze myśli się często one wychlupią, zużyją. I musimy dopełnić. Jak w akumulatorach musimy dopełnić wodą destylowaną, a czasami, gdy jest tej wody za dużo, to też musimy dodać elektrolitu. To wtedy to właśnie jest dopełnienie, by mogły tam reakcje zachodzić. A więc bądźcie pełni ducha. To jest ważna sprawa. Nie tylko raz być napełniony, ale cały czas być w łączności i być napełnieni jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Ja jestem człowiekiem jednego kroku i często mam dużo zadań. W tym tygodniu ja mam 3 zadania. Bardzo poważne. I ten wykład, to właśnie tą naszą rozmowę, ten wykład, to rodziłem już od czerwca. I w różny sposób rozmyślałem o tym podczas urlopu, rozmawiałem z moją żoną i tak dalej. Więc cały czas to się we mnie rodziło, ale zajmowałem się czymś innym. Sprawami bardzo administracyjnymi. I skończyłem je w czwartek, te sprawy administracyjne. I gdy całą tą korespondencję rozesłałem, wysłałem już, zawiozłem, teraz Pani jest czas, aby wykład przygotować tak w pełni to, co jest we mnie, co się urodziło, znaczy co jest we mnie poczęte, żeby się urodziło. I wtedy właśnie na drugi dzień. Mówię, może teraz? A Pan mówi, nie, teraz idź odpocznij. To wziąłem kosiarkę i skosiłem, prawda, trawę, a mam jej dość dużo, prawie 18 arów do skoszenia, więc 2 godziny chodziłem i ją kosiłem. Wyskosiłem, zmęczyłem się, wziąłem prysznic, obejrzałem wiadomości, prawda, i poszedłem spać wcześniej, czytałem sobie książkę, z żoną porozmawiałem i poszliśmy spać, wstałem rano o 5 i czuję taką chęć, by się zająć wypaleniem. I siadłem sobie do komputera, wziąłem sobie pełno tekstów Pisma Świętego, różne te 6 przekładów i zacząłem to wszystko sobie teraz spisywać, aż w końcu aż zostaje wszystkie szczegóły. W każdym razie to przyszło. Gdy dzisiaj zrobiłem dla Was to właśnie ten konspekt, to wszystko, skończyło się, moi Panie, ale jutro mam kazanie, więc dla nich, i wiesz, że ja nie wiem, co mam mówić. Cały czas nie wiem. Wiedziałem, co mam zrobić do czwartku, wiedziałem, co mam zrobić do soboty, ale co tam, to nie wiem. I tuż przed wyjazdem usiadłem i nagle takie znów napełnienie. Weź ten werset, weź ten i ten temat. Spojrzałem, a co w nim będzie? A, to i to. Już mam 3 punkty. Już wiem, co będzie w kazaniu. Jak wrócę, pójdę spać, bo oczywiście to, co powiedziałem, 2 kromki chleba razowego i właśnie mleko, prysznic, spać. O 5, gdy wstanę, bo to jest pora, gdy wstaję, to wtedy właśnie Pan mi da kazanie, to sobie spokojnie też w komputerze sobie napiszę punkty. No i jutro, gdy stanę przed zborem, otworzę usta, Pan da znów natchnienie, napełnienie. To właśnie jest cały czas trwanie w napełnieniu. I Pan nam daje na każdy krok. Na każdy krok Pan nam daje, żebyśmy teraz się zajęli solidnie tym, skończyli. Następny, następny, następny. I to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy zawsze byli mocni, tacy pełni. I, bo ja tu mam ten grecki wyraz, pełność, angielski, wholeness. To w moich myślach właśnie, więc że jesteśmy całkowicie tacy, no, bez żadnego braku wypełnieni. Całą pełnią, żebyśmy ten krok wykonali jako ludzie całkowicie wypełnieni tą sprawą. Znaczy skończy, będziemy jak dętka, jak balon. Z tego powietrze uszło, jak dętka, prawda? Pęknięta, koniec. Skończyło się. I teraz jest krok następny, we wtorek powiedzmy. I właśnie we wtorek mamy następny krok z moją żoną, aż do piątku. I Pan nam w poniedziałek da. Jak się skończy niedzielę, w poniedziałek nam da znów napełnienie na wtorek, abyśmy do piątku, tam gdzie pojedziemy, mogli usłużyć. I właśnie Pan nam to wszystko daje w pełni, w danym momencie, pod warunkiem, że my w Nim tkwimy cały czas. Że w Nim jesteśmy, w Chrystusie jesteśmy. I stąd właśnie jest ta sprawa pełności i 4 punkt siły. Siły, posilenie. I spójrzmy właśnie na wiersz 8, posiliwszy się. Ja dałem 2 przykłady, dla mnie bardzo ważne. 8 rozdział... Księgi, 5 Księga Mojżeszowa. I ten 8 rozdział jest bardzo ciekawy. Ja sobie go zawsze czytam w Sylwestra. I tam właśnie jest mowa o tej drodze, którą Pan nas prowadził i tak dalej. Może zostawię, nie będę teraz opisywał. I tam jest taka właśnie myśl. Wiersz 17. Byś nie mówił w swoim sercu, że moja siła i moja moc mi to zdobyła. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa. Pan daje Ci siłę. Tylko to chcę z tego rozdziału podkreślić na dzisiaj. Daje siłę. I kiedyś Pan mnie pobudził, żebym przygotował kazanie i w kilku miejscach je wygłosiłem i napisałem też artykuł w Chrześcijanie przy okazji, gdy trzeba było tam pisać coś o finansach. Z 2 Księgi Królewskiej, rozdział 4, o tej wdowie, której mąż, znaczy wdowie, bo jej sługa Elizeusza zmarł, 4 rozdział, i znamy dobrze tę historię. I pyta, i Elizeusz mówi do niej, Elizeusz, czyli ten następny po Eliaszu, mówi, i cóż ja mogę dla ciebie uczynić? Czyli bezradność wielkiego człowieka. Ona jest zadłużona. Pomyślcie sobie, masz dług, grozi ci komornik, to i tamto. Pójdziesz do pastora, a pastor mówi, cóż ja mogę dla ciebie zrobić? Czy się nie załamiesz? Też można zrobić, czy nie? Najpierw się modlić, w zboże ogłosić, zebrać ofiarę, w Polsce ogłosić i tak dalej, dalej. I jakoś tam by się dało. A on mówi, cóż ja mogę zrobić? I się nie załamywać. I pyta, co ty masz? Nic nie ma twoja służebnica. Piękna odpowiedź. Nic nie ma. A! Oprócz jednej bańki, nic nieznaczącej bańki oliwy. I właśnie to mi się bardzo podoba. Sobie usiadłem, a miałem długi do spłacenia. Już od kilkunastu lat te długi rosły i bardzo mnie to męczyło. Sobie usiadłem, mówię, Boże, no i co ja z tym zrobię? W to trotka powiedziałem, że nie wygram. I nie wolno mi grać, nie grałem. Tego. Ewangelia się zajmował, bo gdybym się zajął biznesem, to bym już dawno spłacił, ale nie wolno mi się zająć biznesem. Więc Panie, co mam zrobić? I Pan mi dał właśnie tę lekcję, że pomnożę to, co masz. I znamy, wiemy jak. Zamknęła drzwi za sobą, za swoimi synami, zasłoniła okna i w dyskrecji, w ciszy, wykonywali tę Bożą pracę według Bożego polecenia. Z tej jednej bańki nalewali do baniek pustych i nawet się chyba nie mieli czasu zastanowić, jak to się dzieje, że z tej bańki oliwy nie ubywa, a tamtych jest napełnionych coraz więcej. Aż zabrakło pustych naczyń i oliwa przestała się lać. I dobrze znamy ten tekst, że wszystko spłacili z tego uzyskanego oleju w sposób cudowny. Wszystko spłacili, a Elizeusz powiedział jej, a z tego, co wam pozostało, utrzymujcie się. No i to jest właśnie teraz ciężka praca, aby nie zmarnować tych pieniędzy, które nam zostały, tylko je pomnażać. Dzisiaj wiemy, że jest to wielka sztuka, ażeby umieć pieniądze pomnażać. Wiemy, jak to w ubiegłym tygodniu giełdy na świecie runęły, jak ludzie wpadli w panikę i teraz powoli odzyskują swoje pieniądze. A więc co zrobić? Czy oddać do banku, czy na giełdę, czy założyć firmę? To właśnie jest wyzwanie dla tych, którzy coś mają i chcieliby z tego się utrzymać. Bóg daje nam siły w różny sposób. Na przykład pobudza nasze myśli. Kiedyś zdarzyło się, że trafiłem do pewnej firmy, do kolegi, koleżanki i tam chciałem coś załatwić. A oni od kilku godzin z wypiekami na twarzy walczą z komputerem, z programem, bo cały czas jakaś jest blokada. Nie mogą wykonać sprawozdania finansowego, które muszą dzisiaj wysłać. Ja wchodzę, widzę, że oni są rozognieni i wiemy, że nic nie załatwię, a wtedy oni do mnie, Kasiu, pomóż, bo nie wiemy, co zrobić. Ja też byłem bezradny, bo nie byłem w temacie, też nie znam za bardzo na tym wszystkim, ale pomodliłem się w swoich myślach, Panie, pomóż, chcę im pomóc, powiedz. I się pojawiła myśl w mojej głowie, dewiz. Zacząłem ich pytać, jak oni wykonują te czynności i pokazywali mi kolejno i olśniło mnie, że w ich ustawieniach systemowych tam trzeba coś zmienić. Więc usiadłem do komputera, doszedłem do tego miejsca i tam mieli pewne ustawienie automatyczne, które im zamieniało pewien znak na inny znak. I gdy im to zamieniłem, przywróciłem pierwotne znaczenie, nagle też i ten program finansowy zaczął im dobrze działać. I oni byli wcale przeszczęśliwi, bo minęło jakieś 20 kilka minut i problem został już zażegnany. Kaziu, ciebie trzeba ozłocić. Ja mówię, no przydałoby się, mam długi, a więc przydałoby się tyle złota, ile ważę. I właśnie w jaki sposób Bóg nas posila. Daje nam siły fizyczne, to prawda. Daje nam siły też i emocjonalne, psychiczne, intelektualne. Daje nam chęć do pracy. Daje też nam i zdolności do przystosowania się do nowych wyzwań, nowych technologii, do zmiany pracy. I to wszystko jest posilenie. Takie wewnętrzne posilenie jak rosa na trawie. W zeszłym roku, gdy była taka większa susza niż w tym roku, to widzieliśmy, jak wszystko wysychało. Lasy wysychały, trawa wysychała. I patrzyłem w moim ogrodzie, jak trawa też wysycha, rośliny wysychają. I co zrobić? Ale patrzę, że jakoś ona tak sobie radzi. Z dnia na dzień, z nocy na noc. I co sprawiało, że ona sobie radziła? Rano patrzę, a jest taka gruba rosa, która leży na roślinach, na trawie. I ta właśnie rosa w czasie 3 miesięcy suszy pojawiała się co noc i ona zasilała trawę z zewnątrz, z wierzchu, ale zawsze pomagała podtrzymać jej siły, tak żeby ona nie wyschła do końca. I Bóg właśnie daje nam takich sił niewidzialnych, wewnętrznych, abyśmy byli mocni wewnętrznie i mieli siłę do wykonania naszych zadań, a też się nie wypalili. Czy nie tak jest w naszym życiu? I wtedy nasza służba cały czas się może rozwijać. My się nie wypalimy przez to, że będziemy teraz remontować, naprawiać i cały czas łatać dziury, tylko będziemy cały czas chronieni przez naturalne okoliczności, które Pan nam będzie błogosławił, jak ta przysłowiowa rosa na trawie, która podtrzymuje życie, gdy już jest od 3 miesięcy susza. I to właśnie jest błogosławieństwo. Ja potem kiedyś żonie wyliczyłem, ile myśmy oszczędzili na tym, że nie mieliśmy wypadków drogowych. A mogliśmy mieć 3, takie bardzo poważne, już pomijam nasze życie, nasze zdrowie, pomijam to, ale w aucie samym. I wyliczyłem, że to wartość 1/3 auta. No i zobacz, jak to mamy zysk. Widziałaś? Ja wiem, że byłby wypadek, gdyby nie to, że nagle głos hamuj. I ja zahamowałem i przemknął przede mną. A gdyby tego nie było, bym nie uderzył. Tu nikogo nie było, jechałem sam. Ale co by było, to by było. I nagle głos, ja momentalnie od razu odruch, zatrzymałem się momentalnie, nikogo nie było z tyłu, a on przemknął. I Bóg nas w ten sposób właśnie chroni, daje nam siły, tego rodzaju siły. Pójdźmy dalej. 19 rozdział, 9 wiersz i niżej. Oczywiście wracamy sobie tam do pierwszej Księgi Królewskiej. Mamy rozdział 19 i tam mamy od wiersza 9 i niżej. Rozmowa w pieczarze. Eliasz Bogu powiedział wszystko, co miał na sercu. Gdy do tej góry tam dotarł Horeb. I Bóg mu nie odpowiedział, tylko zaaplikował mu wicher, trzęsienie ziemi, ogień i dopiero potem był łagodny powiew. A więc terapię wstrząsową mu zaaplikował. I Eliasz powtórzył teraz to samo, co powiedział wcześniej, powtórzył jeszcze raz. Czyli Bóg go dostosował, by w rozmowie, jaką miałem teraz nawiązać, Stwórca ze stworzeniem, stworzenie było w stanie zrozumieć Stwórcę. Żeby to nie było gadanie dziada do obrazu. To nie może być dziad, który stanie i do obrazu będzie mówił. Tylko to mówi Stwórca do rozumnego stworzenia. Do współudziałowca, uczestnika. Dzisiaj do tego, którego zrodził, do ciebie, którego zrodził. A więc nie nazywam was sługami, nazywam was przyjaciółmi, bo wam opowiedziałem, oznajmiłem wszystko. Więc to musi być zrozumiałość, zrozumienie wzajemne. To jest bardzo ważne. I po takiej rozmowie kto będzie słaby? Kto będzie czuł się wypalony po takiej rozmowie? Taka rozmowa po górze przemienienia, gdy zejdziemy, to kto będzie wypalony? Będziemy, chciałem użyć takiego słowa nieładnego na H. Użyć go czy nie użyć? Będziemy na duchowym haju. To złe słowo, ale rozumiecie, że chciałem troszkę was obudzić. Będziemy podekscytowani, będziemy duchowo wzniesieni. Ja nie umiem po prostu wyrazić swoich uczuć, stanu, jaki ja wtedy przeżywam, gdy coś zrozumie, gdy zrozumie, co Bóg ma zamiar zrobić. I właśnie Bóg chciał Eliasza do takiego stanu doprowadzić, żeby go zrozumiał, dlatego że Eliasz miał wykonać 3 zadania i 2 bardzo niepopularne, nie, takie złe zadania, bo miał powołać 3 ludzi, ale 2 z tej trójki, bo jedną był Elizeusz, osobą tych 2 właśnie miało potem być wrogami, nieprzyjaciółmi dla Judy. Dla ludu Bożego. I Eliasz miał ich powołać. A więc zadanie było takie trudne, żeby się na nie zgodzić. Więc Bóg chciał, żeby Eliasz był gotowy Boga zrozumieć. I teraz, gdy mamy 19 wiersz i niżej, no to widzimy kontynuację. On wykonuje pracę i to mamy rozdziały już 20, 21. aż sięgamy do drugiej księgi królewskiej, Eliasz działa, aż ma chwilę, gdy po niego przyjeżdża z nieba taksówka. Drugi rozdział drugiej księgi królewskiej. Eliasz działa. To sobie sami możemy zobaczyć, poczytać, co on robi. Potem Elizeusz jest z nim. I teraz przyjeżdża niebiańska taksówka, Rydwan. Jest chwalebne zakończenie. Nasz Pan zakończył haniebnie w oczach ludzi. Ale w oczach Bożych, w oczach Kościoła zakończył chwalebnie. Wstąpił na niebiosa. Kościół ma przewidziane chwalebne zakończenie. Jakie? W okamgnieniu. Na odgłos trąby archanielskiej. Będziemy porwani. I będziemy triumfować. I właśnie to jest nasze zakończenie.